Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Nieco ponad pół roku temu, 6 sierpnia 2014 roku, w małej miejscowości w diecezji ełckiej, w małej wiosce o nazwie Lipsko, odbył się pogrzeb mieszkanki tamtejszej wioski. Miała 97 lat. Anna Biernacka. Znana nie tylko we wsi, ale w całej okolicy. Na jej pogrzeb przyjechał sam biskup pomocniczy z Ełku. O tej śmierci i o jej długim życiu pisały wtedy nie tylko lokalne gazety, ale nawet te ogólnopolskie. Można zapytać, czym sobie zasłużyła na to, że przewodniczył uroczystościom pogrzebowym biskup, że tak było o niej głośno i w telewizji, i w prasie. Otóż, żeby zrozumieć i odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wrócić do czasów wojny. Dokładnie do przełomu lipca i sierpnia 1943 roku. Wtedy Anna była w stanie błogosławionym. Razem ze swoim mężem i ze swoją teściową mieszkała w Lipsku. I właśnie pewnego dnia dowiedziała się, że jej nazwisko i nazwisko jej męża jest na liście osób, które mają zostać zgładzone. Łatwo przewidzieć, co zrodziło się w sercu Anny. Lęk, strach o siebie, o męża, ale chyba najbardziej o to dziecko, które nosiła pod swoim sercem. I kiedy o tej liście dowiedziała się teściowa Anny, pani Marianna, kiedy zobaczyła niemieckich żołnierzy w swoim własnym domu, przed jednym z nich upadła na kolana i prosiła, by darowali życie jej synowej. Powiedziała, że ona chce umrzeć. Jedno życie za dwa życia. Za synową i za to dzieciątko, które się jeszcze nie narodziło. Żołnierz się zgodził. wyprowadzili Mariannę razem z jej synem i oboje stracili życie. A ta synowa Anna wróciła do tego Lipska. Urodziła to dzieciątko i przeżyła tam, w tym Lipsku, po wojnie aż 97 lat. To dlatego właśnie przez tę historię, przez ten heroizm swojej teściowej stała się znana nie tylko we wsi, ale można powiedzieć po tych artykułach prasowych, po tych telewizyjnych reportażach, także w całej Polsce. Ta historia, moi drodzy, podobna jest do innej historii, którą na pewno wszyscy znamy o wiele lepiej niż tę historię z Lipska. Podobna jest do historii z Oświęcimia. Dokładnie 2 lata później, po tych wydarzeniach lipskich, bo przecież w sierpniu 1945 roku w jednym z baraków w Oświęcimiu sytuacja zdaje się powtarzać. Tyle tylko, że już nie teściowa umiera za synową, ale polski kapłan, franciszkanin, zakonnik oddaje życie za polskiego żołnierza, za Franciszka Gajowniczka, który przecież też dzięki tej śmierci ojca Kolbego dożyje 94 lat. Teściowa oddaje życie za synową, zakonnik oddaje życie za ojca rodziny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, by potwierdzić i pokazać i przypomnieć i sobie i wam, że te słowa z dzisiejszej Ewangelii: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za bliźniego, są możliwe nie tylko do zrozumienia, ale też do wypełnienia. Ciągle, może nie w Polsce, ale w wielu zakątkach świata ludzie umierają za drugich z miłości do Chrystusa. Zobaczcie, ta Ewangelia, chociaż nas w Polsce może wprost nie zachęca, nie mamy też takiej potrzeby, takich sytuacji, by oddać życie za drugiego, to jednak nie wolno wobec niej czy obok niej przejść jakoś obojętnie. Bo gdy Jezus mówi o oddawaniu życia, to wcale nie tylko ma na myśli to życie, które mamy fizyczne. Ma na myśli też zupełnie coś innego. Dzisiaj jechałem do centrum tramwajem, 4, i też byłem świadkiem takiego oddawania życia za drugiego. Nie, nikt nie zginął, nikt nie stracił życia, ale kiedy wszedłem do wagonu, wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Podjechaliśmy 2 przystanki dalej, weszła taka starsza pani, miała jakąś torbę, pewnie po jakichś zakupach, i tak się rozglądała, kto ustąpi, pewnie myślała sobie. I w pewnym momencie wstał starszy pan, podszedł, puścił tą panią na swoje miejsce. I może to jakoś tak bardzo by mnie nie dziwiło, gdyby nie to, że ten pan był o kulach. Poruszał się o kulach. Nikt inny ze zdrowych miejsca nie ustąpił, a ten starszy pan ustąpił. Zobaczcie, kiedy Jezus mówi, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje dla bliźniego, to właśnie takie sytuacje ma na myśli. Bo oddać życie za kogoś tak fizycznie, jak ta pani Marianna z Lipska, albo ojciec Maksymilian z Oświęcimia, to rzeczywiście heroizm. Ale my często na co dzień też mamy okazję, by oddawać coś komuś, by dla kogoś się poświęcić, choćby w tak banalny sposób, jak w tym tramwaju. Czy stać mnie na to? Żeby się o tym przekonać, trzeba widzieć więcej niż tylko czubek własnego nosa. Żeby żyć tą Ewangelią, naprawdę mamy wiele różnych okazji i sposobności. Pytanie tylko, czy w tym drugim człowieku, często nieznanym nam anonimowym, widzimy Jezusa.